Witam wszystkich bardzo serdecznie po tej stronie Dominik Czerny. Witam wszystkich w programie Ławka, czyli w łatwo przyswajalnym wieczorze kulturalnej aberracji. Jest ze mną Ania Horczak.
Witam serdecznie.
Niestety opuściła nas Edyta Starzak, która mam nadzieję dołączy do nas następnym razem już po wakacjach. Ostatnim razem rozmawialiśmy o zwątpieniu i o niewierze. Tym razem chcielibyśmy zaproponować dyskusję na temat poszukiwania w życiu swojej drogi i dochodzenia do wiary. Przygotowaliśmy dwie książki. Jedna z nich jest na pewno większości z Was znana. Chodzi o Oskara i Panią Różę Erika Schmidta. Druga książka mniej znanego autora podpisującego się pseudonimem Finn, Halo Pan Bóg tu Anna. Do tych dwóch książek dołączyliśmy wiersz greckiego poety, również mało znanego w Polsce, Konstantinosa Kavafisa, zatytułowany Itaka. Zaczniemy od opowieści o Annie, od książki Fina. Opowieść oparta na faktach opowiada historię przyjaźni robotnika i małej dziewczynki o imieniu Anna.
Anna jest niezwykłą dziewczynką. W książce rośnie, ma 5 lat, 6. Jest niezwykła w tym sensie, że jest bardzo inteligentna, jak na swój wiek.
Akcja powieści dzieje się w przedwojennym Londynie, w robotniczej dzielnicy. Tam po raz pierwszy film, który jest nie tylko autorem, ale i narratorem i głównym bohaterem, spotyka Annę. W kolejnych rozdziałach są opisane ich wzajemne relacje, rozmowy na temat Boga, na temat filozofii. Bo Halo Pan Bóg to Anna to jest właśnie książka filozoficzna, ale pisana w taki bardzo fajny, nienachalny sposób. Bo pokazuje, jak w życiu codziennym można szukać Boga i właśnie takich zagadnień filozoficznych. Dobra, może na początek kilka cytatów.
Spostrzeżenie małej Ani. Różnica między człowiekiem a aniołem jest jasna. Anioł jest głównie w środku, a człowiek jest głównie z wierzchu. Takie proste i oczywiste, jednak daje do myślenia i jest bardzo inspirujące.
I co mnie bardzo osobiście się w tej książce podoba, to, że ta wiara jest taka bliska każdemu człowiekowi, wiara Anny. I oparta jest przede wszystkim na zaufaniu Bogu, bo wiara Anny to jest postawa, a nie zbiór jakichś test czy nakazów. Ona dostrzega Boga właściwie w całym świecie, który ją otacza. I myślę, że to jest w tej książce najbardziej pociągające i warte polecenia. Ten szczególny rodzaj wiary.
Annę można określić jako zakochaną w Panu Bogu. Wszędzie dostrzega Jego boskie działanie. I w tak młodym wieku już bardzo dobrze znała cel i sens istnienia. Potrafiła go bardzo dobrze wyrazić, określić.
I co ważne, autor nie boi się podejmowania trudnych tematów i zwracania się przeciwko tradycji, także przeciwko Kościołowi, jeżeli uważa, że duchowni w jakichś sprawach nie postępują właściwie. Czasami jest wręcz bardzo krytyczny, ale w taki bardzo mądry sposób i mnie osobiście bardzo się to podoba. Taki rozsądny dystans także do wiary, połączony właśnie z fascynacją Bogiem, nawet nie głęboką wiarą, ale fascynacją. Ta książka kończy się smutną śmiercią Anny. Ale to wydarzenie, śmierć małej dziewczynki, uczy czegoś autora. Uczy, że wszystko w życiu ma swój czas i sens. Bo tak naprawdę to nie Anna dorasta do wiary, tylko właśnie autor, który to dziecko poznaje, który z nim przebywa. Uczy się tę dziewczynkę rozumieć i uczy się od niej wiary, uczy się poszukiwania Boga. I widzi, że Bóg nie jest taki, jak często nam się mówi, ale właśnie zupełnie inny, być może bardzo mały, być może niedostrzegalny, ale jednak zawsze w naszym życiu obecny.
Anna nawet po swojej śmierci potrafi zmusić Fina do znalezienia odpowiedzi na ważne pytanie, gdzie jest Anna? Odpowiedź u mnie w środku. Anna została z nim na całe życie.
Tyle na temat Anny, a kolejna książka, o której chcielibyśmy porozmawiać, to Oskar i Pani Róża Erika Schmidta, autora znanego w Polsce. Jego powieść została nawet zekranizowana. Jest to chyba jedna z jego najbardziej znana książka. Króciutka książeczka licząca sobie kilkadziesiąt stron, powieść w listach, które mały chłopiec o imieniu Oskar kieruje do Pana Boga.
Mały Oskar jest nieuleczalnie chory, walczy ze śmiercią, ale w tych ostatnich dniach pomaga mu jego towarzyszka, odwiedzająca go w szpitalu, Pani Róża. Pani Róża, która właśnie sugeruje mu, by zaczął pisać listy do Pana Boga, by przeżyć te ostatnie dni, tak jak całe życie.
Pani Róża ma taki pomysł, żeby Oskar ostatni tydzień swojego życia przeżył jak całe życie. Każdy dzień będzie jakimś dłuższym okresem. I każdego dnia Oskar ma odkrywać coś ważnego w swoim życiu, bo Oskar nie wierzy w Boga. I to jest ważne zastrzeżenie, bo tuż przed śmiercią, kiedy już wie, że nie ma dla niego nadziei, to Oskar właśnie odnajduje sens życia w Bogu i daje wszystkim taką bardzo cenną lekcję i wskazówkę, że każda chwila w życiu człowieka jest ważna. Nie ma znaczenia, czy zostało nam 7 dni życia, czy 70 lat. Chodzi o to, żeby każdą chwilę przeżywać godnie i właściwie, tak jak życzyłby sobie tego człowieka Bóg. Oskar spotyka na kartach powieści nie tylko Panią Różę, spotyka też inne dzieci, które podobnie jak on są albo nieuleczalnie chore, albo bardzo ciężko chore. Zakochuje się w swojej koleżance, przeżywa pierwsze fascynacje i wszystkie te doświadczenia są dla niego bardzo ważne, bo okazuje się, że w ciągu tych kilku dni, jakie mu pozostały, można przeżyć całe życie i można przeżyć coś bardzo ważnego, coś fundamentalnie ważnego.
Pani Róża daje Oskarowi taką wspaniałą wskazówkę. Mówi mu, ludzie boją się umierać, bo odczuwają lęk przed nieznanym. Ale właśnie, co to jest nieznane? Proponuję ci, Oskarze, żebyś się nie bał. Mówi mu, żebyś był ufny. Spójrz na twarz Pana Boga na krzyżu. Znosi cierpienie fizyczne, ale nie cierpi duchowo, bo ufa. To są korzyści, które przynosi wiara.
Przeczytajmy jeszcze jeden cytat, który odnosi się do Boga. To jest taka bardzo osobista refleksja Oskara, któremu pozostało już niewiele czasu. Dziękuję, że przyszedłeś. Wybrałeś dobry moment, bo czułem się bardzo źle. Może zresztą obraziłeś się na mnie za wczorajszy list. Kiedy obudziłem się, pomyślałem, że mam 90 lat i obróciłem głowę w stronę okna, żeby popatrzeć na śnieg. I wtedy poczułem, że przychodzisz. Był ranek. Byłem sam jeden na ziemi. Było tak wcześnie, że ptaki jeszcze spały i nawet pielęgniarka z nocnej zmiany musiała sobie kimnąć. Ty jednak próbowałeś stworzyć świt. Ciężko ci szło, ale nie dawałeś za wygraną. Niebo stawało się bledsze, nasycałeś powietrze bielą, szarością, błękitem. Odpychałeś noc. Wskrzeszałeś świt, bez wytchnienia. Wtedy zrozumiałem, czym się różnimy. Ty jesteś niezmordowany. Nie wiesz, co to zmęczenie. Pracujesz na okrągło. I ten cytat jest dla mnie chyba najważniejszy z całej książki. Nie to ostatnie słowa, kiedy Oskar już mówi, że wierzy w Boga, kiedy nie ostatni list pisany już nie przez chłopca, ale przez Panią Różę. Ale właśnie ten fragment o nieustannym Bogu, który jest takim spoiwem świata i siłą, która cały świat przenika zawsze, w każdej chwili. Bez względu na to, jakie mamy samopoczucie, bez względu na to, czy zastanawiamy się nad naszym życiem, bez względu na to, czy wątpimy, czy jesteśmy blisko, czy daleko Boga. On zawsze dąży do nas, bez względu na wszystko.
Oskar zwraca się do Pana Boga. Zrozumiałem, że jesteś obok, że zdradzasz mi swój sekret. Codziennie patrz na świat, tak jakbyś oglądał go po raz pierwszy. No to do mnie rzeczywiście przemawia, bo tak jak powiedział już Dominik, nie jest ważne, ile żyjemy, tylko jak żyjemy, jak przeżywamy ten czas dany nam tu na ziemi. I Oskar w tak krótkim czasie był w stanie tak wiele się nauczyć i tak wiele doświadczyć, tak bardzo zmienić swoje życie w tak krótkim czasie.
Ale książka daje jeszcze jedną naukę, bo opowiada o ludziach nieuleczalnie chorych. I bardzo często, kiedy cierpimy z bólu, to wydaje nam się, że osiągnęliśmy jakiś kres, że doszliśmy do takiej granicy, poza którą już nic nie ma. A pani Róża uczy Oskara, że cierpienie duchowe się wybiera, że tylko od nas zależy, jak zniesiemy nasz los i to, nad czym zapanować niepodobna, nad czym zapanować nie możemy. I że śmierć wcale nie jest kresem, że być może jest poza tą granicą coś zupełnie innego, co warto zobaczyć. Może w tym miejscu, zanim przejdziemy do tego wiersza, który jeszcze nam zostało do czytania i do przemyślenia, to porównajmy te dwie książki, bo obie dotyczą Boga, obie dotyczą, bohaterem obu książek są dzieci. W obu książkach jest mowa o oszukaniu wiary i o odnajdywaniu swojej życiowej drogi, ale jednak te książki są bardzo różne. Bo zdaje mi się, że Oskar to jest książka bardziej gorzka. Taka, która mówi o cierpieniu człowieka, ale bardziej wprost niż Anna. Bo Finn w swojej powieści, w opowieści o małej Annie, mówi o prostytutkach, mówi o dzieciach z patologicznych rodzin, mówi o potwornych wypadkach, którym często ulegają te dzieci w ubogiej robotniczej dzielnicy. Ale jednak jest w tej książce jakaś szczególna wesołość i nawet kiedy dzieje się źle, to zarówno Anna, jak i Finn potrafią odnaleźć w życiu coś pięknego i widzą Boga, który się w całym świecie przejawia. Oskar jest inny. Oskar mówi o cierpieniu, o chorobie, o cierpieniu dzieci, które często nie potrafią sobie ze swoją chorobą poradzić.
Ja myślę, że nie chodzi tylko o cierpienie dzieci, to chodzi ogólnie o cierpienie nas ludzi tutaj na ziemi. I mimo wszystko dla mnie Oskar i Pani Róża jest książką dającą pewną nadzieję, uczącą jak żyć, jak korzystać właśnie z danego nam tu czasu i nie odbieram tego jako książki jakiejś smutnej czy gorzkiej w tym sensie, bo takie jest życie i o tym wiemy i cierpienie dotyczy każdego z nas.
Do tego cierpienia trzeba dodać jeszcze problemy z wiarą, bo Oskar potrzebuje wbrew pozorom wiele czasu, aby Boga się nauczyć i aby Boga znaleźć, a wielu ludziom się to nie udaje. I myślę, że to są książki też o tym, że wcale nie jest tak łatwo być z Bogiem, że mimo, że On zawsze wyciąga do człowieka rękę, to jednak czasami bardzo trudno Go w naszym życiu znaleźć.
Tak, to jest trudne rzeczywiście i trzeba się tego też nauczyć. Nauczyć się dostrzegać Boga w codziennym życiu i Jego boskie działanie. I też czasami rozumieć coś, co jest dla nas trudne. Właśnie cierpienie, kiedy przychodzi, kiedy umiera ktoś bliski. Wtedy naprawdę trudno jest nam często i zaufać Panu Bogu i oczywiście docenić to, co nam zsyła, bo cierpienie jest też pewną łaską, pewnym darem.
Jeszcze jeden cytat z Anny, taki bardzo ważny moim zdaniem. Filmowi już po śmierci Anny. Chciałem nienawidzić Boga. Chciałem usunąć Go z siebie, ale się nie dawał. Stawał się jeszcze bardziej rzeczywisty. Jeszcze dziwniej rzeczywisty niż kiedykolwiek przedtem. Nienawiść nie przychodziła, więc przynajmniej gardziłem nim. Nazywałem Boga głupcem, kretynem, debilem. Mógł ocalić Annę, ale nie ocalił. Pozwolił najspokojniej w świecie, żeby zdarzyło się coś tak bezdennie idiotycznego. To dziecko, to śliczne dziecko zginęło. Zginęło, nie ukończywszy jeszcze 8 lat. Wtedy, kiedy to potworne. Ale już na ostatnich kartach książki Finn widzi grób Anny. Mały krzyżyk przechylał się jak pijany. Schodziła z niego farba i było na nim imię Anna. Chciało mi się śmiać, tylko jakże się śmiać na cmentarzu. Ale nie tylko chciałem, musiałem. Tego już nie dało się zdusić. Śmiałem się, aż łzy pociekły mi po twarzy. Wyrwałem krzyżyk i wyrzuciłem w krzaki. W porządku, Panie Boże, śmiałem się. Przekonałeś mnie. Kochany, stary Panie Boże, bywasz czasem powolny, ale w końcu i tak zawsze stawiasz na swoim. Wydaje mi się, że obie te książki mówią o takim pogodzeniu się ze śmiercią. Każda na inny sposób, ale jednak właśnie o pogodzeniu się ze śmiercią, o tym, że ona jest częścią życia, bez względu na to, jak bardzo byśmy się jej obawiali, to jednak w jakimś sensie musimy ją przyjąć.
Kawa Filis Itaka. Kiedy wyruszasz w podróż do Itaki, życz sobie, żeby długie było wędrowanie, pełne przygód, pełne doświadczeń, lajstryngów, cyklopów, gniewnego Posejdona. Nie obawiaj się. Nic takiego na twojej drodze nie stanie, dopóki myślą trwasz w wyżynach, dopóki wyborne emocje dotykają twojego ducha i ciała. Lajstryngów, cyklopów, dzikiego Posejdona nigdy nie spotkasz, jeśli ich w tę podróż nie zabierzesz we wnętrzu twojej własnej duszy, jeśli własna twa dusza nie wzniecie ich przed tobą. Życz sobie, żeby długie było wędrowanie, by zaświtało wiele takich poranków lata, kiedy z jaką uciechą, z jakim rozradowaniem podpływać będziesz do portów, nigdy przedtem niewidzianych, abyś się zatrzymywał w handlowych stacjach Fenicjan i piękne tam kupował rzeczy, masę perłową i koral, bursztyn i heban i najróżniejsze wyszukane olejki. Ile ci się da zmysłowych wonności znaleźć? Trzeba też, byś egipskich miast odwiedził wiele, aby uczyć się i jeszcze uczyć od tych, co wiedzą. Przez cały ten czas pamiętaj o Itace. Przybycie do niej twoim przeznaczeniem. Ale bynajmniej nie spiesz się w podróży. Lepiej by trwała ona wiele lat, abyś stary już był, gdy dobijesz do tej wyspy, bogaty we wszystko, co zyskałeś po drodze. Nie oczekując wcale, by ci dała bogactwo Itaka. Itaka dała ci tę piękną podróż. Bez Itaki nie wyruszyłbyś w drogę. Niczego więcej już ci dać nie może. A jeżeli ją znajdujesz ubogą, Itaka cię nie oszukała. Stawszy się tak mądry po tylu doświadczeniach, już zrozumiałeś, co znaczą te Itaki.
Wiersz Konstantinosa Kawafisa, poety prawie nieznanego w Polsce. Poety, który zrywał gdzieś tam z tradycją romantyczną, który pisał wiersze osobiste i właśnie wiersze o tematyce antycznej, mitologicznej. A Itaka to chyba jeden z jego najpiękniejszych wierszy. I myślę, że tę pobieżną interpretację, którą tutaj próbujemy prowadzić, możemy zacząć od końca, bo ten fragment jest bardzo interesujący. A jeżeli znajdziesz ją ubogą, Itaka cię nie oszukała. Stawszy się tak mądry po tylu doświadczeniach, już zrozumiałeś, co znaczą Itaki. Bo nagle okazuje się, że ten kres życia może być pusty, że Itaka jest uboga. Ale Itaka jest celem, bez którego człowiek nie mógłby życia przeżyć. W innym swoim wierszu zatytułowanym Czekając na barbarzyńców, Kawafis napisał, że trzeba mieć jakiś cel w życiu, bez względu na to, czy to ma sens, czy nie, bo jeżeli nie będziemy zmierzać do jakiegoś celu, nawet najbardziej odległego, to nasze życie traci sens. A tym, co w tym wierszu nadaje życiu człowieka sens, jest nauka, jest zdobywanie doświadczeń i to traktowanych w takich kategoriach egzystencjalnych, jest pracowanie nad własnymi emocjami.
Kawafis uświadamia nam, że ważniejsze jest dążenie do celu niż osiągnięcie tego celu samego w sobie. Ważne jest, aby do czegoś zmierzać, aby określić sobie jakiś odgórny, jakiś cel, coś, co będzie nas prowadziło, co będzie nas inspirowało, zachęcało do życia po prostu, do poznawania otaczającej nas rzeczywistości, do uczenia się. No.
Gabriel Marquez, autor 100 lat samotności, kiedy dowiedział się, że jest nieuleczalnie chory, to napisał list otwarty skierowany do przyjaciół, ale także do wszystkich, którzy chcieli go przeczytać. I w tym liście padają takie bardzo ważne słowa, że nie jest ważne to, aby być na szczycie góry, ale to, jak na ten szczyt się wspinamy. Myślę, że nie tylko ja, ale także dziewczyny, z którymi tutaj wspólnie sobie redagujemy te wszystkie teksty, umyślnie wybieramy takie utwory, które nie mówią o bezkrytycznej wierze w Boga, o tym, ale właśnie o tym, że życie ludzkie może być otoczone pustką, bo to są chyba takie emocje, jakich wszyscy doświadczamy, nawet jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to jednak mamy czasem taką refleksję, że być może niebo jest puste, a dążenie do tego kresu jest pozbawione sensu. I myślę, że to są że ważne jest to, aby taką refleksję podejmować, nawet jeżeli to jest chwilowa refleksja, bo ona nas bardzo otrzeźwia. A takie wiersze jak i taka dla mnie przynajmniej są ważne.
Ale właściwie kiedy przeżywamy swoje życie z Bogiem, to ono nie jest puste. Ja myślę, że nawet mając jakieś tam po drodze kryzysy wiary, jakieś zwątpienie, to zawsze wiemy, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, że Pan Bóg jest przy nas i że właściwie cały czas czeka, byśmy do Niego wrócili jak syn marnotrawny. I tak naprawdę, kiedy nawet wszyscy nas opuszczą, kiedy czujemy się bardzo samotni w życiu, to wiemy, że możemy Mu zaufać i że to jest jedna osoba, która będzie z nami cały czas.
Bo zwątpienie jest częścią życia i częścią naszej wiary. I tą optymistyczną refleksją kończymy ten kolejny już program i żegnamy się z Wami przed wakacjami. Mam nadzieję, że niebawem się usłyszymy. Dziękujemy za uwagę wszystkim, którzy byli po drugiej stronie odbiorników i do zobaczenia.
Do zobaczenia.